cały miniony rok i też już i w tym roku karmimy się Słowem Bożym z Księgi Objawienia Świętego Jana. Mam nadzieję, że wytrzymacie, bracia i siostry, że nie zanikacie przychodzenia na nabożeństwo z powodu tego, że my ciągle jeszcze w Księdze Objawienia Świętego Jana, a to dopiero 15 rozdział dzisiaj. Ostatnio mówiliśmy na podstawie końcówki 14 rozdziału, że trzeba nam się jednać z Panem żniwa, bo przychodzą ostateczne zbiory i bardzo ważne jest, czy Pan nas weźmie do swojej stodoły, czy spali nas jak plewy w ogniu nieugaszonym. Trzeba nam się jednać z Panem żniwa, żeby On przychodząc widział w nas owoc godny tego, żeby nas zabrać do siebie. A kiedy On może nas zabrać do siebie? Tylko wtedy, kiedy będziemy w Jezusie Chrystusie, kiedy będziemy podobni do Pana Jezusa. Bo wszystkie inne obrazy, wszystkie inne owoce pójdą na przemiał. Pan weźmie do tej tłoczni i wyciśnie, aż popłynie. Ale jeżeli będziemy podobni do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, to On nas weźmie do siebie. Dzisiaj mamy poselstwo Słowa Bożego z 15 rozdziału Objawienia Świętego Jana, które zatytułowałem „Trzeba zdążyć przed zamknięciem”. Trzeba zdążyć przed zamknięciem. Parę lat temu dane mi było być przez 2 tygodnie w Seulu, w Korei Południowej. I mieszkaliśmy tam w pewnym domu gościnnym tamtejszego zboru, w którym miałem swój pokój, bardzo przyjemny pokój, bezpieczne miejsce w wielomilionowym mieście. Ale był jeden warunek. Otóż, żeby skorzystać z tego bezpiecznego miejsca, wygodnego łóżka, pełnej lodówki, wspaniałego prysznica, trzeba było zdążyć przed 22 wejść do tego domu. Ponieważ dali mi klucz od pokoju, ale nie dali klucza od drzwi wejściowych do tego budynku gościnnego. I mogłem sobie chodzić, zwiedzać, patrzeć, ale gdy się zbliżała noc, nieznane miasto, żeby być bezpiecznym, musiałem przed tą 22, zanim przyszła noc, wejść do środka. Bo potem ktoś zamykał drzwi, nigdy go nie widziałem i nie wiem, kto zamykał i kto kiedy otwierał rano, ale właśnie tak to było. Chciałbym, żebyśmy otworzyli teraz Słowo Boże i czytamy z 15 rozdziału Objawienia Świętego Jana. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny. 7 aniołów z 7 ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. A potem widziałem, i oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa. I wyszło ze świątyni 7 aniołów, mających 7 plag, odzianych w czyste lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami. A jedna z 4 postaci dała 7 aniołom 7 złotych czasz pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego. I nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów. Pochylmy głowy do modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Księgę Objawienia. Dziękujemy Ci, że w tej księdze odkrywasz przed nami rzeczy niesamowite, rzeczy zupełnie nieznane dla ludzkiego umysłu. Dziękujemy Ci, że wprowadzasz nas w rzeczy, które nadchodzą, że dajesz nam to poruszenie serca, poruszenie myśli, abyśmy byli przygotowani na to, co nadchodzi. Dziękujemy Ci i za ten 15 rozdział Księgi Objawienia. Prosimy Ciebie teraz, abyś pozwolił nam wziąć z tej księgi myśli od Ciebie dla nas ważne dzisiaj, tutaj i teraz, zanim to nadejdzie, co zapowiada Twoje Słowo. Prosimy o otwartość naszych serc, abyś nas wspomógł, Duchu Święty, i wprowadził nas w zrozumienie Twojego Słowa. Amen.
Amen.
Żyjemy w czasach wielkiej ignorancji i beztroski, jeśli chodzi o sprawy duchowe. Mało kto przejmuje się tym, co to będzie ze mną po śmierci. Co to będzie, gdyby trzeba było stanąć przed Bogiem. Mało kto przejmuje się tym, że Jezus Chrystus powraca, że przychodzi jako sędzia, że przychodzi położyć kres temu porządkowi rzeczy. Mało kto się tym przejmuje dzisiaj. Nawet chrześcijanie się często bardzo mało tym przejmują. Bardziej myślą o tym, co tutaj, co teraz, żeby było wesoło, żeby było fajnie, żeby świetnie sobie żyć, żeby korzystać z łaski Bożej, którą mamy teraz i tak na maksa Pana Boga wydoić ze wszystkiego, co tylko On ma, z każdej Jego obietnicy, żeby nam tu było dobrze. Gdy myślimy o tej beztrosce duchowej, to trzeba powiedzieć, że te nasze czasy są dosyć podobne do czasów, jak było przed potopem. Ponieważ to Pan Jezus takie skojarzenie zrobił w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, czytamy w 37 wersecie, albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wprawdzie Noe budował arkę i ludzie widzieli to, że coś takiego robi. Na pewno Noe mówił, że to robi, ponieważ usłyszał głos Boży, że przychodzi sąd, że trzeba się ratować, że dlatego buduje tę arkę. Na pewno to mówił, ale oni na to nie zważali. Ludzie po prostu byli zajęci życiem, doczesnością. Jedni pili, gotowali restauracje, nowe kuchnie jakieś egzotyczne. Jakie to było wszystko wspaniałe. Żenili się sam. To ja oczywiście nie wrzucam tu kamyka do paru ogródków w naszym zborze. Nie o to chodzi. Ale ważna rzecz, żeby się nie skupić tylko na tym. Oczywiście mamy korzystać z życia i cieszyć się z życiem, ale zawsze mieć z tyłu głowy, że to jest tymczasowe, że nie wolno temu oddać serce, że nasze serce ma być w domu, że my tam zmierzamy, że tam jest to miejsce docelowe, że jesteśmy tylko w podróży, w pielgrzymce. Bóg ogłosił, i to na różne sposoby ogłosił, że nadchodzi sąd i czas Jego gniewu na ten bezbożny świat. Że to jest nieodwołalne. Mówi o tym nie tylko Księga Objawienia, którą rozważamy. Jak czytamy proroków Starego Testamentu, tam w wielu miejscach pojawia się ta myśl. Jak czytamy Ewangelię, to właśnie Pan Jezus o tym wielokrotnie mówi. Jak czytamy listy apostolskie, ciągle jest ta myśl, że przychodzi czas Sądu Bożego. W księdze Sofoniasza jest taki bardzo wyrazisty, mocny opis tego dnia gniewu Bożego. Bliski jest wielki dzień Pana. Bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki. Wtedy nawet bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześle strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy koniec, straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. Mocne słowa. Gdy czytamy o tym dniu, jaki to będzie straszny dzień, to będzie taki dzień, kiedy chciałoby się czym prędzej schować. Dużo straszniejszy niż jak dzisiaj przed nabożeństwem ten śnieg powiał i te chmury i ten wiatr i chciał się jak najszybciej schować. To jest nieporównywalne z tym, co nadchodzi, co Słowo Boże zapowiada. Straszny czas przychodzi na mieszkańców ziemi. Ale jest bezpieczne miejsce. Jest miejsce schronienia. Jest miejsce, gdzie każdy z nas może się ukryć. Pamiętam kiedyś, gdy byłem młodym człowiekiem, byłem na zimowisku w Jeleniej Górze i wybraliśmy się na Śnieżkę. I oczywiście jechaliśmy tutaj na dole, było bardzo fajnie. Młody człowiek nie myśli o różnych rzeczach, więc się tam ubraliśmy tak, żeby było fajnie i wsiedliśmy na ten wyciąg i jedziemy. I jak jedziemy, a to się robi coraz gorzej. Już zaczęło wiać, już śnieg, już mało co nie spadnę z tego krzesełka. Tak było zimno. I jakie szczęście, że mogłem zobaczyć to miejsce, schronisko na Śnieżce. Jakie to było wspaniałe, że ja mogłem tam z ziemięty dostać się i się schować. Tam była herbatka gorąca, tam w ogóle bym chciał tam zostać, w ogóle stamtąd nie wychodzić. Schować się w bezpiecznym, ciepłym, dobrym miejscu. Jest to normalne, że gdy jakaś burza się zbliża, to szukamy miejsca schronienia, miejsca, gdzie by się ukryć. Choćby gdzieś tak trochę się przytulić, żeby nie być wystawionym na to szaleństwo. W Psalmie 72 czytamy: zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. Właśnie o to uczucie chodzi, gdy jest niebezpieczeństwo. Takim miejscem bezpieczeństwa w czasach biblijnego Izraela, zanim wyznaczono miasta schronienia, był przybytek Pana. Gdy człowiek był w niebezpieczeństwie, nie dlatego, że jakaś burza się zbliżała, że deszcz miał padać albo śnieg, ale że zrobił coś, co mogło oznaczać, że go dopadną i go z zemsty zabiją, bo zrobił coś złego, bo mu się zdarzyło zrobić coś złego, chcący czy niechcący, zrobił coś i chciał się ratować, to potem Bóg wyznaczył takie miasta, miasta schronienia, że człowiek mógł uciekać szybko do tego miasta i w tym mieście się schować, aż zostanie sprawa osądzona, aż sprawa się wyjaśni, czy on naprawdę słusznie, czy niesłusznie jest ścigany, czy on naprawdę zrobił coś złego, chcący celowo, czy niechcący to zrobił. Mógł się tam schować. Były takie miasta schronienia. To piękna myśl w ogóle w Biblii. Ale zanim te wielkie miasta schronienia ustanowiono, zanim Izrael doszedł do ziemi obiecanej, gdzie już można było te miasta wyznaczyć, takim miejscem schronienia był przybytek. Że można było wejść do przybytku i to było miejsce, gdzie nawet rozsierdzony jakiś mściciel dobiegał, ale przybytek, miejsce, gdzie mieszka Bóg, miejsce obecności Bożej, i ludzie już tam nie wchodzili. Jest takie słowo w II Księdze Mojżeszowej 21:14, jeżeli ktoś zostawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Jaka jest tutaj myśl? Że właśnie stosowano, że korzystano z tego miejsca schronienia, ale były przypadki, że jeśli ktoś był takim celowym mordercą, to Bóg mówi, że nawet przy moim ołtarzu nie ocaleje, bo to miejsce jest dla tych, którzy nie byli tak zdeprawowani, nie byli przestępcami świadomymi. Ołtarz całopalny, ołtarz przybytku był takim miejscem schronienia. Te narożniki ołtarza, to jest fotografia, którą zrobiliśmy, będąc tam w Izraelu, oglądając wielką makietę w skali 1:1 przybytku. A w Księdze Królewskiej czytamy w 1 rozdziale 50 wersecie o Adoniaszu, jednym z synów Dawida, który spiskował i chciał zostać królem. I gdy wszystko sprawa wyszła na jaw, czytamy, Adoniasz, bojąc się Salomona, zerwał się, poszedł i uchwycił się narożników ołtarza. Uchwycił się tak, żeby go nie zabili, bo się bał. Dlatego się schował tam właśnie w przybytku. Dlaczego przywołuję ten obraz? Ponieważ ten obraz przybytku, miejsca schronienia, pojawia się właśnie w naszym tekście w objawieniu świętego Jana. I cała rzecz w tym, żebyśmy zdążyli wejść do środka, do przybytku, do tego Bożego miejsca schronienia, wyznaczonego miejsca schronienia, miejsca bezpiecznego, zanim przyjdzie czas gniewu Bożego, czas sądu Bożego. Jak jest wewnątrz, jak jest w środku? To właśnie przeczytaliśmy. Początek tego rozdziału mówi: zobaczyłem jakby szklane morze zmieszane z ogniem oraz tych, którzy zwyciężają zwierzę, jego podobiznę i liczbę jego imienia. Stali oni nad szklanym morzem, trzymali harfy Boże i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka. W tym bezpiecznym miejscu, w przybytku Bożym, w niebie, mówiąc jeszcze prościej, jest miejsce dla zwycięzców. Dla tych, którzy zwyciężyli to zwierzę, zwyciężyli tę całą presję, o której niedawno żeśmy rozmawiali, jakie to będzie bardzo ważne, żeby nie ulec temu, żeby się nie poddać temu systemowi, żeby zwyciężyć nawet za cenę tego, że człowiek zostanie męczennikiem. Ale właśnie dla tych wszystkich, którzy zwyciężyli, którzy się nie poddali, którzy wytrwali przy Jezusie, wytrwali przy świadectwie o Jezusie, dla nich jest miejsce, wspaniałe miejsce, bezpieczne miejsce w niebie. Tam też jest śpiew, jak czytamy. Śpiewali pieśń Mojżesza i Baranka. Jak brzmiała ta pieśń? Wielkie i zdumiewające są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i słuszne są Twoje drogi, Królu narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie oddał chwały Twojemu imieniu? Gdyż Ty jedynie jesteś święty, także wszystkie narody przyjdą i pokłonią Ci się, ponieważ uwidoczniły się Twoje sprawiedliwe dzieła. Zauważcie, że ta pieśń Mojżesza i pieśń Baranka, jak tu przeczytaliśmy, Ta pieśń nie zawiera w sobie ani cienia krytyki czy sprzeciwu przeciwko temu, co właśnie się dzieje, co nadchodzi. Jest raczej błogosławienie Boga za Jego sądy, błogosławienie za Jego sprawiedliwe dzieła. W środku, w tym bezpiecznym miejscu, w niebie jest pieśń, która chwali Boga za to, co właśnie zaczął czynić. Pieśń Mojżesza, ona się pojawia w drugiej księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale i w 5 Mojżeszowej w 32 rozdziale i można sobie to porównać. Ale ciekawą rzeczą jest, że tę pieśń Mojżesza śpiewano w czasie sabatu w synagogach dla upamiętniania wyprowadzenia, wybawienia Izraela z Egiptu. Dlatego śpiewano tę pieśń, żeby przypomnieć, że Bóg kiedyś uratował swój naród, właśnie wybawił z tego niebezpieczeństwa, jakim był Egipt. Tutaj w niebie, gdy ta pieśń jest śpiewana, to ona wielbi Boga za Jego mądre kierowanie historią ludzkości w ogóle, bo właśnie my teraz rozważamy to, jak Bóg zaczyna wylewać swój gniew na narody bezbożne, jak Bóg osądza cały ten świat. I ta pieśń, tak jak wtedy była śpiewana, że Bóg wybawił swój lud z Egiptu, tak teraz jest śpiewana, ten sam duch jest w tej pieśni, że się cieszymy, że my tu jesteśmy bezpieczni, jesteśmy w środku, jesteśmy zbawieni, cieszymy się, że Bóg doprowadza do końca to, co zamierzył, że Jego sprawiedliwości staje się zadość. Więc chciałbym, byśmy zauważyli ten wątek, tę myśl, bardzo istotną dla nas dzisiaj praktycznie, jakie to błogosławieństwo, żeby zdążyć na czas i być w środku, gdy Bóg będzie swój gniew wywierał na te wszystkie narody. Jakie to bardzo ważne. Jest taki obraz w Starym Testamencie, obraz znany i wiążący się z tym, co już zaczęliśmy mówić, mianowicie, gdy anioł śmierci przechodził przez Egipt, gdy przyszła ta ostateczna plaga, plaga śmierci na Egipt, jakie to było ważne, żeby być w tym czasie schowanym w domu, na drzwiach którego była krew baranka. Każdy, kto był na zewnątrz, był w niebezpieczeństwie. Ale jeśli ktoś był w środku, w takim domu, na którym był znak krwi baranka, był bezpieczny. Czytamy w 2 Mojżeszowej, 12 rozdziale, potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela, rzekł do nich: idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę ryzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie i pomaszcie nad prożę i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domu waszych, aby zadać cios. Potrafimy sobie to wyobrazić, jakie to było ważne, żeby być w środku, żeby być uratowanym, być bezpiecznym. A jak będzie na zewnątrz? W środku już wiemy, zwycięzcy, wszyscy, którzy nie poddali się temu systemowi antychrysta, oni wszyscy bezpiecznie śpiewają pieśni, się cieszą, że Bóg wykonuje swoje sądy. Jak będzie na zewnątrz? W objawieniu świętego Jana w 22 rozdziale czytamy: oto przyjdę wkrótce, zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta, czyli wejść do środka na czas. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Jakie towarzystwo? Chcielibyście być w takim towarzystwie? okropne przebywać w takim towarzystwie, a na zewnątrz właśnie będzie takie towarzystwo, na którym Bóg będzie wywierał swój sąd. Trzeba się schować. Przyjdzie czas, bracia i siostry, że ten Boży przybytek, który teraz jest otwarty, bo jest czas łaski, bo każdy może dzisiaj z nas zawołać do Boga, poprosić Go o to, żeby nas ukrył w cieniu swoich skrzydeł, żeby nas przyjął do siebie, żeby nas przyjął do domu. I Bóg to robi. Bóg jest dobry. Drzwi Jego Królestwa są dzisiaj szeroko otwarte. Ale przychodzi czas, kiedy przybytek Pana będzie zamknięty. Czytamy: wówczas przybytek napełnił się dymem chwały Bożej oraz Jego mocy. W tym czasie nikt nie mógł wejść do przybytku, aż do chwili wypełnienia się siedmiu klęsk przytrzymywanych przez siedmiu aniołów. Czyli przychodzi taki czas, kiedy przybytek, którym normalnie jest bezpiecznie, którym jest wspaniale, którym jest pieśń, którym jest radość, ten przybytek zostanie zamknięty, bo przychodzi czas sądu, czas gniewu Pana i w czasie tego gniewu drzwi będą zamknięte. Minie czas modlitw przyczynnych, skończy się czas łaski, rozpocznie się czas gniewu. Już nie można się będzie można wstawiać jednych za drugi, już nie można będzie poprosić Boga: Boże, jeszcze moja siostra, albo jeszcze moja córka, a jeszcze moja mamusia niezbawiona, zbaw ją, bo drzwi zostaną zamknięte. Pamiętamy obraz, który już żeśmy troszkę przywołali, mianowicie obraz zamkniętej arki. I weszło do Noego, do arki po parze z wszelkiego ciała, którym było tchnienie życia. A te, co weszły, jako samiec i samica z wszelkiego ciała, weszły, jak mu rozkazał Bóg. I zamknął Pan za nim. W środku w arce było dobrze. Było ciepło, było sucho, było jedzenie. Była muzyka z pewnością, bo się radowali z tego, że są uratowani. Ale na zewnątrz zaczęło się strasznie. I rzecz w tym, że trzeba było zdążyć przed zamknięciem drzwi. Bo w pewnym momencie Bóg zamknął drzwi. I już nie można było. I chociaż krewni zostali na zewnątrz, chociaż mój ulubiony piesek został na zewnątrz i tak dalej, już nie można było go do środka schować, bo minął czas, gdy to można było. Biada tym, którzy nie znaleźli się w środku. Biada będzie tym, którzy nie będą w środku, gdy Bóg zacznie wywierać gniew. Nikt już nie będzie mógł wejść do środka. Trzeba więc zdążyć na czas. Zdążyć na czas. Nigdy nie zapomnę, jak Gabrysia, gdyśmy ją pytali, dlaczego w tak młodym wieku chce przyjąć czym prędzej chrzest, odpowiedziała: żeby zdążyć. Rozbrajająca i najmądrzejsza odpowiedź, jaką można było usłyszeć. Pięknie. Trzeba zdążyć, zdążyć na czas. Więc jeżeli nie narodziłeś się na nowo, przyjacielu, jeżeli jeszcze w twoim sercu nie zamieszkał Jezus Chrystus, chodzisz sobie na nabożeństwo, może i Biblię czytasz, i piosenki chrześcijańskie słuchasz i śpiewasz, może starasz się być dobry, pomagać innym i tak dalej, ale jeśli się nie narodziłeś na nowo, to będziesz na zewnątrz. Bo Pan powiedział, że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nawet nie ujrzy Królestwa Bożego. Trzeba zdążyć. Trzeba zdążyć na czas narodzić się na nowo. Nie można tego odkładać na potem. Nie można mówić: aj, kiedyś w przyszłości. Bo może być tak, że tej nocy przyjdzie Pan. Bo On przyjdzie w porze, której się nie domyślamy. Przyjdzie niespodziewanie jak złodziej w nocy, mówi Słowo Boże. I nie myślmy sobie, że ach, to już tyle czasu trwa, ciągle mówicie w Kościele, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce, a jeszcze nie przyszedł. No gdzie On przyszedł? No jeszcze nie przyszedł. No całe szczęście, że jeszcze nie przyszedł, bo właśnie czeka być może na Ciebie, żebyś czym prędzej narodził się na nowo, upadł na kolana, przeprosił Go za swoje grzechy, zaprosił Go do swojego serca, narodził się, zaczął to nowe życie, o którym Bartek dzisiaj opowiadał. Bo wtedy będziesz uratowany. Trzeba zdążyć na czas, bo potem drzwi zostaną zamknięte i już nie będziesz mógł się narodzić na nowo. Już Duch Święty nie będzie tego w ogóle inspirował. Zacznie się sąd Boży, drzwi zostaną zamknięte. Jeżeli jesteś zanieczyszczony grzechem, chociaż jesteś już chrześcijaninem, chociaż już od lat wyznajesz wiarę w Jezusa, ale zanieczyszczony jesteś, zabrudzony grzechem. Ulegasz grzechowi, nurzasz się w grzechu. W takim stanie nie wejdziesz do nieba, nie wejdziesz do środka. Do świątyni Bożej nie można wejść. Tam się nie dostanie nic nieczystego, mówi Słowo Boże. Więc trzeba zdążyć się obmyć. Jak się można obmyć? We krwi Pana Jezusa, prosząc Go o to, żeby On nas oczyścił, żeby nas obmył w swojej krwi. Trzeba zdążyć na czas, bo jeśli taki brudny pozostaniesz i przyjdzie Pan i zawoła Ciebie, to gdzie się znajdziesz? Jeżeli zaniedbałeś się duchowo i nie pełnisz woli Bożej aktualnie, już znasz Boga. Już wiesz wszystko o nim. Ale ponieważ są jakieś rzeczy cię tu trzymają w tym świecie, uległeś jakimś pragnieniom, jakiejś wygodzie, jakiemuś lenistwu i przestałeś pełnić wolę Bożą, to chcę ci powiedzieć w imię Boże, że nie znajdziesz się w środku. Nie jesteś w przybytku Pana, bo w przybytku Pana są ci, którzy pełnią Jego wolę. Amen. Którzy są posłuszni Jego Słowu. Więc trzeba zdążyć, zacząć pełnić wolę Bożą, bo błogosławiony ten sługa, powiedział Pan Jezus, którego Pan znajdzie czyniącego to, co On powiedział. W strasznym stanie będzie taki sługa, który wie, co należy czynić, a tego nie czyni. Trzeba zdążyć wejść znowu w pełnienie woli Bożej. Jeśli opuściłeś swoje powołanie, jeśli wiesz, że tak trzeba robić, że tak mówi Słowo, że tego nie robisz, konsekwentnie już ileś czasu tego nie robisz, wzywam Cię dzisiaj w imię Boże, żebyś zdążył, żebyś wszedł znowu w pełnienie woli Bożej. I jako domownik, jako żona, mąż, dziecko, rodzic, zacząć pełnić wolę Bożą. Jako pracownik, jako chrześcijanin, jako członek zboru. W każdej sferze jest objawiona wola Boża. Co powinniśmy robić? W tym, żebyśmy zdążyli wejść w to, co to tak jak prosty obraz. Wyjechał szef. Wszyscy kawę pijemy, nie, teraz jest wolne, nie, no pojechał, nie? Albo w klasie, jak nauczyciel, pamiętacie, że macie teraz robić to i to, macie tam uczyć się tego. Wyszedł na chwilę, a wszyscy już tam do tego, nie? I on wraca. Wraca! I wtedy wszyscy na swoje miejsca, żeby zdążyć, żeby nie zobaczył nas, że my nie robimy tego, co powinniśmy robić. Tu chodzi o to, żeby Pan przychodzący widział nas, zobaczył nas, że my Jego wolę pełnimy. I żeby to nie było oczywiście takie jak w klasie, rozumiecie, nie? Tylko żeby to z miłością, z prawdziwym oddaniem było służenie Bogu. Jeżeli nie przebaczyłeś swoim winowajcom, bo Cię tak skrzywdził ktoś, że nie możesz sobie z tym poradzić i tak Cię to cały czas wypełnia ta niechęć, ten żal, a nawet chęć odwetu jakiegoś. Jeżeli z tym żyjesz, to nie znajdziesz się w środku, nie zdążysz wejść do środka. Trzeba czym prędzej się z tą sprawą uporać, bo Pan powiedział, jeśli wy nie odpuścicie waszym winowajcom, to i Ojciec wam nie odpuści waszych przewinień. Więc trzeba zdążyć z przebaczeniem, bracia i siostry. Trzeba zdążyć, żeby nie nosić dłużej żalu, żeby odpuścić z serca. A może jest też tak, że ktoś z nas dobrze wie i może robić coś, co jest dobre w oczach Bożych, ale z powodu lenistwa tego nie robi. Trzeba zacząć to robić, żeby zdążyć na czas, bo Słowo Boże mówi, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. Wkrótce drzwi łaski Bożej zostaną zamknięte. Nikt nie będzie mógł wejść do przybytku, bo z przybytku wyjdą aniołowie, żeby wywierać gniew Boży i drzwi zostaną zamknięte. Nikt nie będzie mógł wejść, tak mówi Słowo Boże, aż do chwili wypełnienia się tych sądów Bożych. To będzie czas, gdy jedynym bezpiecznym miejscem będzie to, że będziemy w środku, będziemy przy Panu, będziemy w domu Bożym. Więc trzeba nam zdążyć przed zamknięciem, bracia i siostry. Trzeba zrobić wszystko, żeby zdążyć przed zamknięciem. Jest taka pieśń, właśnie pieśń Mojżesza, pieśń Baranka, którą przeczytaliśmy z objawienia świętego Jana. Jest też taka pieśń skomponowana przez kogoś, i spróbujemy ją tak zaśpiewać, żeby teraz się ucieszyć i wyobrazić sobie, że jesteśmy w środku. Że gdy przyjdzie ten straszny sąd, gdy wszystko zacznie się walić i palić, my będziemy bezpieczni i będziemy śpiewać tę pieśń. I nie będziemy w żaden sposób narzekać na sądy Boże, ale będziemy podziwiać Pana w Jego groźnych i wielkich sądach, w Jego chwalebnym wykonywaniu sprawiedliwości. Spróbujmy zaśpiewać tę pieśń, a potem będziemy się modlić.
Jakże potężny, jak sprawiedliwy.